Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Benedykt XVI rozpoczyna letnie wakacje.
Apelem w sprawie Sudanu i Somalii zakończyło się jubileuszowe posiedzenie Stowarzyszenia Konferencji Biskupich Wschodniej Afryki.
Kościół w Indiach i Nepalu włącza się w walkę ze współczesnym niewolnictwem.
7 lipca witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Beata Zajączkowska.
Dziś wieczorem Benedykt XVI rozpoczyna letni pobyt w Castel Gandolfo. W tym miesiącu będzie miał on charakter bardziej wakacyjny, przez co aż do sierpnia są zawieszone środowe audiencje ogólne oraz inne audiencje prywatne czy specjalne. Z Ojcem Świętym można się jednak w tym czasie spotykać w niedzielne południe na dziedzińcu jego letniej rezydencji podczas modlitwy Anioł Pański.
Wakacyjny pobyt w Castel Gandolfo, podczas którego ograniczona zostaje publiczna działalność papieska, nie oznacza dla Benedykta XVI bezczynności. Wiadomo, że pracuje on nad trzecią częścią swej książki Jezus z Nazaretu, czemu sprzyja letni spokój. Do bram letniej rezydencji papieża może też zapukać wielka polityka. Wśród watykańskich wydarzeń przewidzianych w tym miesiącu znajduje się bowiem spotkanie Benedykta XVI z premierem Malezji Najibem Razakiem. Ten południowoazjatycki kraj, znany m.in. z dość niejednoznacznej polityki wobec chrześcijan, zamierza w tym względzie poprawić swój wizerunek, nawiązując pełne stosunki dyplomatyczne ze Stolicą Apostolską. Informują o tym źródła lokalne, przypominając zarazem niedawny konflikt o używanie przez wyznawców Chrystusa słowa Allah na określenie Boga.
Ojciec Święty przychylił się do prośby kardynała Attilio Nicory, stojącego na czele watykańskiego nadzoru informacji finansowej, by zwolnić go z pełnionej równolegle funkcji przewodniczącego administracji dóbr Stolicy Apostolskiej. W związku z niedawnym utworzeniem pierwszego z tych urzędów zwracano uwagę na trudność formalną, jaką stanowi kierowanie przez tę samą osobę dwiema instytucjami, z których jedna ma funkcję kontrolną względem drugiej. Obecnie stanowisko przewodniczącego administracji dóbr Stolicy Apostolskiej obejmie dotychczasowy sekretarz tego urzędu, arcybiskup Domenico Calcagno. Z kolei jego miejsce zajmie ksiądz Luigi Misto. Pochodzi on z archidiecezji mediolańskiej i aktualnie pełnił w niej szereg funkcji administracyjnych.
O konkretną solidarność z południowym Sudanem zaapelowali uczestnicy zakończonego posiedzenia Stowarzyszenia Konferencji Biskupich Wschodniej Afryki. W opublikowanym komunikacie hierarchowie Czarnego Lądu odnieśli się do najistotniejszych zagadnień, którym poświęcone były obrady w stolicy Kenii, Nairobi.
Biskupi Wschodniej Afryki wezwali Kościół Powszechny i wspólnotę międzynarodową do zaangażowania personelu i środków materialnych w południowym Sudanie. Ich zdaniem pomoże to w ustabilizowaniu sytuacji w tym regionie mimo konfliktów w Abyei i Darfurze. Biskupi zachęcają też katolików na całym świecie do modlitwy o położenie kresu wieloletniej wojnie w Somalii. Uczestnicy spotkania w Nairobi zwrócili także uwagę na rolę wiernych świeckich, którzy awansują na ważne stanowiska w administracji państwowej, służbie cywilnej czy w polityce. Winni oni otrzymywać stałą formację religijną, by być ludźmi wiary i dawać jej świadectwo w życiu publicznym. Biskupi Wschodniej Afryki zdecydowali również, że szkoły katolickie wszystkich szczebli otrzymają stałych kapelanów. Ich obecność ma być widzialnym znakiem i pomocą w duchowym wzroście podopiecznych. Kapelani mają się znaleźć również w afrykańskich jednostkach wojskowych. Czytamy w komunikacie jubileuszowego spotkania episkopatów Wschodniej Afryki.
Do kościoła w Afryce niczym trucizna docierają coraz bardziej negatywne prądy kultury zachodniej, zwłaszcza aborcja. Zwrócił na to uwagę arcybiskup Savio Taifei, sekretarz kongregacji do spraw ewangelizacji narodów. Był on gościem specjalnym zgromadzenia plenarnego Stowarzyszenia Konferencji Biskupich Wschodniej Afryki. Zdaniem arcybiskupa Taifei przed kościołem na Czarnym Lądzie stoi wiele nowych wyzwań.
Największymi wyzwaniami pozostają wojny, walki plemienne, niestabilność sytuacji politycznej i brak kapłanów. Z tego względu wielu biskupów podjęło wysiłki zmierzające do wzrostu liczby powołań. Ponadto do kościoła w Afryce niczym trucizna docierają coraz bardziej negatywne prądy kultury zachodniej. Jednym z tego przykładów jest wzrost liczby dokonywanych tu aborcji. Kościół w Afryce musi też zastanowić się, w jaki sposób wykorzystać duszpasterstwo olbrzymi potencjał kobiet, które stanowią tu aż 80% wszystkich praktykujących. Należy sprawić, aby miały one większy udział w procesach decyzyjnych. Chodzi o to, jak skłonić je do współpracy i jak je zaangażować.
Problem uchodźców, brak bezpieczeństwa i powszechna bieda to główne wyzwanie, jakim musi stawić czoła rząd Republiki Południowego Sudanu. Państwo uzyska niepodległość w sobotę, stając się 54. krajem Afryki.
Na placu w centrum przyszłej stolicy, Dżuby, elektroniczny zegar odlicza godziny do niepodległości. W godle republiki pojawi się afrykański orzeł bielik. W całym kraju trwają ostatnie przygotowania, w które włącza się także kościół. Odbył się ekumeniczny dzień pojednania, a w świątyniach trwa nieustanna modlitwa za Sudan.
Modlitwa chrześcijan i muzułmanów zainauguruje też Dzień Niepodległości. Swoim specjalnym wysłannikiem na uroczystości Benedykt XVI mianował obok nuncjusza apostolskiego w tym kraju arcybiskupa Nairobi. Weźmie w nich udział także aktualny prezydent Sudanu Omar al-Bashir. Jak podkreśla znawca Afryki, ojciec Giulio Albanese, ta obecność budzi wiele wątpliwości. Rodzi zarazem nadzieję na prawdziwą wolę współpracy między północą a południem oraz na unormowanie sytuacji w zapalnym regionie Abei.
Siły pokojowe ONZ będą działały w Abiei przez najbliższe 6 miesięcy na bazie porozumienia podpisanego między rządem w Chartumie a władzami nowo powstającego państwa. Obecność prezydenta Omara al-Bashira na uroczystości ogłoszenia niepodległości południa jest decyzją odważną, można powiedzieć, że wręcz prowokacyjną, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, iż południowy Sudan zamierza przystąpić do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, a przecież prezydent al-Bashir jest poszukiwany przez ten trybunał za zbrodnie przeciw ludzkości i ludobójstwo. W teorii, w czasie uroczystości mógłby on zostać aresztowany. Obserwatorzy wykluczają jednak tę możliwość przede wszystkim z powodu tragicznych skutków, jakie miałoby to dla relacji między północnym a południowym Sudanem.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Indie i Nepal zwalczają coraz skuteczniej handel ludźmi, wynika z raportu amerykańskiego Departamentu Stanu. Jednocześnie jednak w obu krajach problem ten jest wciąż daleki od rozwiązania. Tylko w Indiach każdego roku bez śladu ginie 70 tysięcy kobiet i dzieci. W większości przypadków padają ofiarą handlarzy żywym towarem. Na całym świecie co roku ofiarami handlu ludźmi pada ponad 12 milionów osób.
Kościół katolicki bierze aktywny udział w zapobieganiu temu groźnemu zjawisku. Na przykład w 3 zachodnich stanach Indii, Gujaracie, Maharashtrze i Goa, diecezjalne organizacje społeczne wspólnie ze szkołami i samorządami lokalnymi przeprowadzały specjalne szkolenia. W ich trakcie uświadamiano słuchaczom zagrożenia płynące ze strony handlarzy ludźmi. W ramach tego projektu przeszkolono w 15 diecezjach 4000 osób, w tym również nauczycieli. Także w Kalkucie siostry z kilku kongregacji zakonnych włączyły się w obronę kobiet i dzieci przed handlarzami ludźmi. Mimo poprawy sytuacji, sygnalizowanej przez amerykański raport, Kościół katolicki w Indiach i Nepalu nadal zwraca uwagę na problem handlu kobietami pomiędzy tymi dwoma krajami. Biskup Antoni Sharma wyjaśnia. W rezultacie bardzo wiele młodych dziewcząt z Nepalu jest sprzedawanych do Indii w celu uprawiania prostytucji. Z indyjskich danych wynika, że ponad 200 tysięcy nepalskich dziewcząt, część poniżej 14 roku życia, uprawia prostytucję w wielkich indyjskich miastach. Powodem jest najczęściej bieda, która powoduje, że są one sprzedawane przez rodziny gangom handlującym ludźmi. Dla Radia Watykańskiego z Delhi Elżbieta Dziuk.
Twój żywy Kościół to hasło, które towarzyszyć będzie międzynarodowym targom katolickim Expo Katolika w Brazylii. 4-dniowa impreza rozpoczyna się dzisiaj w São Paulo. Jest to jak do tej pory największe wydarzenie katolickie tego rodzaju na kontynencie latynoamerykańskim. Nowością w tegorocznych targach będą programy o charakterze kulturalnym. Pierwsze takie targi odbyły się w 2003 roku.
Według organizatorów w tegorocznych targach weźmie udział 200 wystawców. Będą to producenci artykułów religijnych, materiałów liturgicznych, wydawcy, przedstawiciele różnych gałęzi technologii w służbie Kościoła, jak też reprezentanci różnych wyspecjalizowanych firm, niekoniecznie mających związki z Kościołem. Każdego roku ponad 35 tysięcy osób bierze udział w targach. Wydarzenia o charakterze kulturalnym będą udostępnione dla ogółu wiernych pod warunkiem, że każdy złoży 1 kg produktów żywnościowych, które zostaną przekazane instytucjom charytatywnym Kościoła. Nowością podczas tegorocznych targów będą msze święte sprawowane w różnych godzinach i bezpośrednio transmitowane przez katolickie stacje telewizyjne. Kolejną nowością będzie wystawa zorganizowana po raz pierwszy przez Muzeum Sztuki Sakralnej z São Paulo. Udostępnione zostaną dla zwiedzających historyczne kolekcje figur, paramentów religijnych pochodzących z całego kraju. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego Ksiądzica Malczewski, Chrystusowiec.
Tysiące ludzi wzięło udział w pierwszej w tym roku gonitwie z bykami w ramach fiesty ku czci jednego z patronów Nawarry, świętego Fermina. Na trwające tydzień patronalne obchody składają się setki wydarzeń religijno-kulturalnych. Zainaugurowała je procesja ulicami hiszpańskiej Pampeluny i przypomnienie o prymacie Boga w życiu człowieka.
Przy dźwięku dzwonów procesja z figurą świętego Fermina wyruszyła z kościoła San Lorenzo i przeszła ulicami miasta. Nie zabrakło tradycyjnych gigantów, czy też popularnych muzyków Chistularis, którzy wykonali Agur Jaunak. Zespoły ludowe zatańczyły również miejscową chotę. Uroczystej mszy przewodniczył arcybiskup Francisco Pérez. Życie świętego Fermina było tak wyjątkowe, ponieważ Bóg zajął w nim główne miejsce. Mówił on o Bożej wielkości przez świadectwo, przepowiadanie i służbę najbardziej potrzebującym. W naszych czasach powinniśmy zapytać się bardzo poważnie o to, czy Bóg jest jedynym, który nas uszlachetnia. Usuwanie Boga ze życia i podkreślanie własnej autonomii, aby robić to, co nam się tylko chce, prowadzi do frustracji, powiedział arcybiskup Pérez w homilii. Uroczystości ku czci świętego Fermina potrwają przez najbliższy tydzień. Ściągają one turystów z całego świata. Szczególne emocje budzą byki wypuszczane na ulice miasta. Zwykle nie obywa się bez rannych, zwłaszcza wśród cudzoziemców. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Arcybiskup Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, przekazał na ręce nowego metropolity Berlina, arcybiskupa Rainera Marii Wilkiego, list gratulacyjny. Zapewnia w nim o bliskości w modlitwie wobec odpowiedzialności, jaką urząd ów niesie. Pośród życzeń arcybiskup Józef Michalik wyraża nadzieję, że wrześniowa wizyta papieża Benedykta XVI w Berlinie będzie nowym zasiewem nadziei i odnowieniem oddania się w służbę Panu. Dotychczasowego biskupa pomocniczego kolonii, biskupa Rainera Marię Wilkiego, Benedykt XVI mianował arcybiskupem metropolitą Berlina 2 lipca. Ingres zaplanowano 27 sierpnia. W Łodzi Łagiewnikach trwa cykl koncertów Muzyka w Starym Klasztorze. To już 24. edycja imprezy, która cieszy się ogromną popularnością. W każdy wakacyjny piątek można posłuchać znakomitych polskich i zagranicznych artystów. Formuła festiwalu pozostaje niezmieniona od lat, podkreśla kierownik artystyczny Mirosław Pietkiewicz.
Jest to kontynuacja właściwie dotychczasowej tradycji. Trzymamy się tej samej zasady, to znaczy połowa koncertu należy do występującego organisty, drugą połowę wypełniają inni instrumentaliści albo wokaliści, albo zespoły kameralne. W tym roku dość znaczny procent wykonawców stanowią muzycy łódzcy, bo w końcu w Łodzi się odbywa ta impreza i nie ma powodu, żeby wyróżniających się muzyków łódzkich pomijać.
Koncerty odbywają się od 1988 roku, kiedy w kościele pod wezwaniem świętego Antoniego w Łodzi Łagiewnikach pojawiły się nowe organy.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.